Kiedyś był niemal taki mem o amerykańskich naukowcach. Od hasła amerykańscy naukowcy zaczynał się niemal każdy artykuł popularno-naukowy i owszem, sporo w tym było PR-u, którego polskim placówkom wciąż brakuje. Może też trochę naszego kompleksu, bo wiadomo, to co amerykańskie, szczególnie w nauce, to zasługuje na szczególną uwagę. Ale też trudno nie zauważyć czy nie wiedzieć, że amerykańscy naukowcy rzeczywiście mają ogromne osiągnięcia.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Mocarstwowość Ameryki w dużym stopniu oparta jest o rozwój nauki i technologii, ale czy ten czas się już nie kończy? Czy era Ameryki jako niekwestionowanego lidera w rozwoju technologicznym nie dobiega końca? Jeżeli jest kraj, który może tej pozycji Stanów zagrozić, są nim Chiny. No chyba, że to nieprawda. Chyba, że dzisiaj na korzyść Chin działają te same mechanizmy, które kiedyś działały na korzyść Ameryki. Czyli ciekawość, rodzaj może zaskoczenia czasami, a czasami może chęć utarcia nosa Ameryce. I nawet nie mówię o nas, o Polakach, ale ogólnie o światowych mediach, czy o mediach na świecie. No bo skąd niby dowiadujemy się o nowościach w nauce i technologii? No z mediów. Właśnie. W tym wszystkim jeszcze może być jeden element, czyli element PR-u. Oczywiście Chiny chcą siebie pokazywać jako lidera technologicznego. To pomaga im w budowaniu swojego wizerunku. No to jak to jest? Czy Chiny są naukową potęgą, czy nią nie są? Czy zagrażają Ameryce, a może w którejś z licznych dziedzin nauki już ją przegoniły? W tym temacie postanowiłem nie robić przeglądu mediów, ale zaprosić do rozmowy eksperta. Profesora Łukasza Gacka, kierownika w Zakładzie Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor Gacek jest naukowcem, autorem książek, analitykiem, znawcą Dalekiego Wschodu, szczególnie Chin, w których zresztą mieszkał. Jego ostatnia książka pod tytułem Nowy, wspaniały świat. Strategiczne narracje Chin, a reforma systemu globalnego zarządzania została wydana w tym roku. Zapraszam na rozmowę z profesorem Łukaszem Gackiem. Kiedy Chiny stały się mocarstwem, a przestały być krajem, który robi chińszczyznę, czyli rzeczy tanie, psujące się, niskiej jakości?
Chiny nie stały się jeszcze mocarstwem, aspirują do tego miana. W 2017 roku ówczesny lider Xi Jinping wprost zaznaczył, że Chiny będą światowym innowatorem do 2035 roku. Zatem ta mapa drogowa została rozrysowana, ale niestety ta droga do osiągnięcia tego fundamentalnego celu jest jeszcze daleka. Chiny mają szereg słabości, szereg atutów, ale też szereg słabości, o których musimy tutaj pamiętać. To, co na pewno jest takim motorem napędowym, bo przecież ten stary model bazujący na taniej siły roboczej, eksporcie, wyczerpał się. Zatem Chiny muszą poszukać nowych stymulatorów wzrostu i dlatego kierują wzrok w kierunku wiedzy, innowacji, bo to jest element, który będzie budował przewagę konkurencyjną w długiej perspektywie czasowej. Zatem chodzi nie tylko o podniesienie wydajności, efektywności, ale również usunięcie tych podstawowych stymulatorów poprzez akcentowanie jakości, a nie jak do tej pory było ilości. Dobrym odzwierciedleniem takiego podejścia jest to, co Chińczycy określają mianem reformy strukturalnej po stronie podażowej, gdzie kładzie się właśnie nacisk na jakość, ten element created in China, nie tylko made in China, właśnie to, co kojarzymy z tym tanią, często psującą się elektroniką.
Tu mamy... I z kradzieżą technologii, tak? Bo tak. Przez jakiś czas wydawało się, że Chiny swój model wybudują na tym, że jako bardzo duży rynek przyciągają inwestorów, ale także tych, którzy mają pomysły i technologie. I nie wiem, czy bardzo wprost, czy w ogóle nie wprost, ale raczej stawiały właśnie tych właścicieli nowych technologii trochę przed taką sytuacją dokonaną. No, jeżeli wchodzicie na nasz rynek, możecie, ale my sobie te technologie skopiujemy.
No, sytuacja paradoksalnie dzisiaj się odwraca. Nie ma dwóch zdań, że od lat 80. Chińczycy kopiowali na potęgę. Dosyć elastycznie, w cudzysłowie, podchodzili do kwestii prawa własności intelektualnej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dzisiaj rokrocznie zgłaszanych jest ponad 1000 patentów w Chinach, no to ten problem jest poważny. W tej chwili Chińczycy przodują, jeśli chodzi o liczbę patentów o uznaniu międzynarodowych. Ich jest 70 tysięcy. Drugie w zestawieniu są Stany Zjednoczone, które notują 55 tysięcy. Ale jeżeli sobie uzmysłowimy, że 20 lat temu Chińczycy zgłaszali raptem kilkaset patentów o uznaniu międzynarodowym, to była suma w zasadzie analogiczna do tego, co sami zgłaszaliśmy, Polska. My pozostaliśmy na tym samym poziomie, Chińczycy przesunęli się w górę tejże tabeli. Zatem paradoksalnie dla Chińczyków sporym wyzwaniem dzisiaj pozostaje prawo własności intelektualnej, ale właśnie na swoim gruncie. Rokrocznie w tej chwili w Chinach notujemy kilkaset tysięcy, powtarzam, kilkaset tysięcy naruszeń znaku towarowego i patentu. Zatem Chińczycy też muszą wypracować mechanizmy, by chronić własną technologię. Zresztą takowe centra ochrony własności intelektualnej w Chinach rzeczywiście powstają. I to niewątpliwie będzie spore wyzwanie. Faktem jest też to, że wiele tych technologii, które zostały pozyskane przez Chiny na przestrzeni ostatnich czterech dekad, zostało przetransformowanych w Chinach w zupełnie inny sposób. Trudno de facto też orzec, na ile one przypominają te oryginalne odpowiedniki, bo Chiny tworzą swego rodzaju taki hermetyczny, zamknięty świat, tkwią w takiej skorupie, gdzie pewne elementy są adoptowalne i rozwijane tylko w tej rzeczywistości. O ile pewna idea, pewien pomysł jest zaprzęgnięty z zewnątrz, o tyle on zyskuje nowy niejako wydźwięk już w samych Chinach.
No dobra, czyli teraz tak, gdy mówimy jednym hasłem technologię, to w tym haśle może się kryć bardzo wiele różnych kierunków rozwoju. Bardzo często słyszymy o Chinach takie określenie, że to jest mocarstwo technologiczne w kontekście technologii kosmicznych. Ale gdyby to tak rozłożyć na czynniki pierwsze i popatrzeć szerzej, na biotechnologię, na sztuczną inteligencję, ale także na technologie kosmiczne, na mikroprocesory, na wiele, może genetykę, neuronauki. Który z tych kierunków jest taki najbardziej mocarstwowy? Gdzie Chiny już są na podium, a może są już na pierwszym miejscu? A w których technologiach mają najwięcej do nadrobienia?
We wszystkich mają sporo do nadrobienia, ale w zasadzie wszystkie te elementy, które tutaj padły, są częścią tego wielkiego programu z wizją Made in China, Zhongguo Zhizao 2025, gdzie Chińczycy zidentyfikowali 10 strategicznych gałęzi przemysłu. One mają być takim motorem czy stymulatorem wzrostu w długiej perspektywie czasowej. I tam mamy właśnie oprogramowanie, mamy narzędzia informatyczne nowej generacji, mamy automatykę i robotykę, mamy właśnie sprzęt kosmiczny i sprzęt lotniczy, mamy nowoczesny sprzęt, który dotyczy przestrzeni morskiej, mamy zaawansowany sprzęt kolejowy, mamy nowe pojazdy napędzane alternatywnie. Nowe urządzenia i wreszcie biotechnologie i zaawansowany sprzęt medyczny. To jest te 10 obszarów, które będą fundamentalne. Zresztą Chiny wyraźnie w 17, potem w 22 roku przy okazji zjazdów partyjnych, które odbywają się co 5 lat i kreślą nam długofalową wizję rozwoju, była mowa o tym, by integrować internet, big data i sztuczną inteligencję z realną gospodarką. Chiny mówią o tym, że trzeba wykształcić konsumpcję średniej i wysokiej jakości, która będzie integrować właśnie te elementy związane z nowoczesnymi gałęziami przemysłu. Chodzi o integrację tych przestrzeni. To, co na pewno jest tutaj godne uwagi, bo oczywiście takie programy w mniejszej skali pojawiały się wcześniej, ale W tej chwili Chińczycy nie zwracają uwagi tylko na innowacje same w sobie, które są oderwane od szerszej całości, ale przede wszystkim łączą je z całym procesem produkcyjnym. To, czego rzeczywiście wcześniej nie było.
I tego, czego chyba u nas też nie ma, tak? Znaczy, jedna rzecz to technologia, druga rzecz to wyprodukowanie. W krajach tak zwanego Zachodu od jakiegoś czasu, czy przez jakiś czas, te dwie czynności były od siebie oderwane. Produkcja była tam, ale wymyślanie, kreacja była tu. W Chinach, z tego co mówisz, to jest integrowane w jeden proces i jest wszystko na miejscu?
No, Chiny nie za bardzo mają wyjście. Muszą być w większym stopniu samowystarczalne, no bo przecież obserwujemy zamknięcie czy ograniczenia, które napływają z Zachodu, szczególnie jeśli chodzi o produkcję zaawansowanych półprzewodników, rozwój sztucznej inteligencji. Obserwujemy to w całej rozciągłości. Warto tutaj choćby nadmienić fakt, że nieco ponad, niespełna 10 lat temu Chiny jasno określiły plan osiągnięcia samowystarczalności, jeśli chodzi o, czy większej samowystarczalności, szczególnie jeśli chodzi o produkty wysoko przetworzone. Chodziło o to, by bazowały one na własnych, rodzimych komponentach w 40% do 2020 roku i w 70% do 2025 roku. Rzeczywistość niestety jest druzgocąca dla Chin, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę półprzewodniki, które były ważnym elementem tego programu, to w tej chwili poziom samowystarczalności jest raptem na poziomie 20%, czyli jeszcze nie osiągnęliśmy nawet celu na rok 2020, a to jest spore wyzwanie, bo Chiny rokrocznie wydają na zakup półprzewodników, które są przecież szalenie istotne, jeśli chodzi o produkcję naszych smartfonów, telefonów komórkowych, pojazdów elektromobilnych, etc. Wydają więcej aniżeli na zakup ropy naftowej za granicą i żywności razem wziętych. Zatem to niewątpliwie potężny koszt i nadrabianie dystansu do zaawansowanych gospodarek jednak mimo wszystko zabierze sporo czasu. Chińczycy nie są w stanie wytwarzać półprzewodników poniżej 10 nanometrów. Oczywiście myślę, że technologia 14-nanometrowa, czyli takiej średniej jakości, to jest domena Chin, ale myślenie o 7- czy 5-nanometrowych chipach to brzmienie przyszłości. Wzrok kieruje się naturalnie w kierunku Tajwanu, Republiki Korei, bo na Tajwanie 92% produkcji tych najbardziej zaawansowanych chipów AI to właśnie tam się lokuje. No, ale naturalnie ten element ograniczeń obejmuje także wyspę.
Ty o tym wspomniałeś jednym zdaniem, ale ja chciałbym się nad tym dłużej zatrzymać. Co spowodowało ten zwrot? Przez dziesięciolecia ktoś taki jak ja, czyli osoba nieznająca się na Chinach, ale równocześnie jakoś tam śledząca technologię, ktoś taki jak ja mógłby odnieść wrażenie, że na sztandary partii wypisane są właśnie hasła antytechnologiczne. W trakcie rewolucji w Chinach zabijano naukowców, a jak nie zabijano, to wysyłano ich studentów, wysyłano ich do pracy na roli, wysyłano ich do pracy w fabrykach. To wszystko z całą pewnością nie budowało myśli technologicznej. Przeciwnie, mam wrażenie, ale skoryguj mnie, jeśli się mylę, że myślenie w tamtych czasach o technologii, o rozwoju raczej było, powiedzmy delikatnie, passé, o ile nie niebezpieczne. I w pewnym momencie, i właśnie o ten moment mi chodzi, następuje zwrot. Chcemy, żeby nasza gospodarka była oparta o nowe technologie, a nie o rolnictwo, a nie o, no właśnie, o co jeszcze miała być.
No to tak, w latach 70., 60., w okresie maoistowskim, tak, wysyłano naukowców do pracy na wsi, tam poznawali czy zapoznawali się z pracą prostego ludu.
Była z nich większa korzyść, tak mówiono, tak?
Tak, no,
jesteście darmozjadami na uniwersytecie.
Chcemy stworzyć społeczeństwa egalitarne, ale dzisiaj odchodzimy od egalitaryzmu z okresu Mao Zedonga i od końca lat 70. Położono nacisk na rozwój zaawansowanych technologii.
W 80. Dlatego, że zauważono, że tamten model nie działa, czy dlatego, że pojawiły się
Po kresie maoistowskim gospodarka Chin niewiele znaczy w gospodarce światowej. Udział Chin w gospodarce światowej nie przekraczał 2% światowego PKB. Gros ludności żył poniżej progu ubóstwa. To było, jak już wspomniałeś, społeczeństwo w przeważającej mierze wiejskie. 90% ludności to byli rolnicy zatrudnieni w obszarach wiejskich. Ponad 80% społeczeństwa mieszkało poza strefami zurbanizowanymi. Chiny się diametralnie zmieniły. Dlatego na początku lat 80. Chiny wychodzą na świat. Zresztą mówimy tutaj o polityce otwarcia, ale też ważnym komponencie wyjścia na świat zewnętrzny. W rezultacie tworzone są specjalne strefy ekonomiczne. One są z takimi inkubatorami, to tam tworzy się uprzywilejowane warunki dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Najczęściej one kooperują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami w formule spółek joint ventures, czyli krótko mówiąc zagraniczny podmiot wchodzi ze swoim kapitałem, ze swoim know-how, a chińskie podmioty sukcesywnie się uczą. W 1982 roku zostaje uruchomiony pierwszy i największy w ubiegłym wieku program badawczo-rozwojowy.
Na świecie.
No finalnie można tak powiedzieć. A w 1986 roku grupa czterech badaczy jest takim stymulatorem programu, który będzie uruchomiony, który będzie zwracał uwagę na potrzebę rozwoju nowoczesnych technologii i potrzebę uczenia się od Zachodu. Czyli krótko mówiąc, to paradoksalnie też nawiązanie do XIX-wiecznych rozwiązań, kiedy Chiny stają się de facto półkolonią, stykają się z mocarstwami, które dzielą, szatkują Chiny, przekształcają je w półkolonie. Wtedy pojawiają się głosy, by uczyć się od Zachodu, po to, by dostosować to do troszkę skostniałem struktury konfucjańskiej, zdobyć ten potencjał po to, by móc pokonać wroga. A więc ten element użyteczności, który został dostrzeżony w zachodniej technologii.
Ja za chwilę o tą użyteczność zapytam, ale powiedz, czy ta zmiana modelu, czy to była konieczność? Czy to było na zasadzie takiej, że ktoś usiadł, jakaś grupa ludzi, popatrzyła na papiery i mówią, no dobra, jesteśmy tak dużym krajem, a tylko 2% PKB. Musimy coś zmienić. Czy to raczej się stało przez przypadek albo przy okazji było jakąś naturalną konsekwencją zmian demograficznych, tego, że coraz większe grupy ludzi rezygnowały z mieszkania na prowincji, przeprowadzały się do miast, tam żyły i pracowały przy rozwoju tych miast w warunkach, na które myślę, że niewiele osób w naszej części świata w ogóle by się zgodziła, ale dzięki temu się bogaciły. A jak się bogaciły, to miały większe wymagania, a tych większych wymagań nie dało się już pokryć z tego modelu poprzedniego, więc siłą rzeczy, żeby nie wybuchł, nie wiem, bunt albo żeby się to nie rozsypało, trzeba było iść w inny model.
Oczywiście to jest prawda. No, stary model się wyczerpał. Chiny, inicjując program czterech modernizacji, zwracają uwagę w 1978 roku właśnie na te kluczowe dziedziny. Rolnictwo, przemysł, obrona narodowa, nauka i technika. Nie ma mowy o zmianach w przestrzeni politycznej. Partia zachowuje sobie to prawo wyznaczania rytmu, kierunku zmian. To ona wyznacza ten zasadniczy kierunek. Zatem społeczeństwo zyskuje możliwości bogacenia się. Deng Xiaoping mówi o tym, bogaccie się. Bogacenie nagle się staje się dobre, właśnie okej. Zatem to pobudza przedsiębiorczość Chińczyków. Oczywiście te państwowe molochy dalej są dominujące w gospodarce, ale one są nieefektywne. W latach 90. to nagle przedsiębiorstwa prywatne zaczynają wyraźnie dominować. One pobudzają i korzystają z ludzkiej innowacyjności. A więc to są zmiany, które poniekąd same się dzieją. Oczywiście ten model, o którym wspominałem, bazujący na taniej produkcji, taniej sile roboczej, tanim eksporcie, no nie był dłużej do utrzymania. I tak na dobrą sprawę obecne kierownictwo partyjne przed ponad dekadą no musiało tutaj dokonać wyraźnych korekt, stąd ta zmiana. Aczkolwiek no, obserwujemy tutaj duże niedobory, bo wspomniałeś choćby o naukowcach. Dzisiaj średnia naukowców, która przypada na ogół społeczeństwa, jest stosunkowo niski. Mamy przelicznik liczby naukowców na 1000 mieszkańców. W Polsce wynosi on 8. Jest całkiem przyzwoity, ale już na przykład w Republice Korei wynosi 17, na Tajwanie 15, a dla Chin ten współczynnik jest na poziomie 3. Czyli jeszcze nie wszyscy wrócili, chciałoby się powiedzieć, z tych...
Albo nie wszyscy jeszcze wyjechali, żeby się nauczyć, bo to jest kolejny element tej układanki, że po to, żeby w kraju, w którym tradycje rozwoju technologicznego czy rozwoju w ogóle zostały zapomniane albo zostały wyplewione, żeby wrócić na te tory, trzeba ludzi wykształcić za granicą.
To jest szalenie ciekawa rzecz, bo oczywiście pandemia troszkę zweryfikowała te liczby, ale przed pandemią rok rocznie za granicę wyjeżdżało ponad 700 tysięcy Chińczyków. Oni zdobywali wykształcenie na zagranicznych, prestiżowych uczelniach. Ważne, że oni nie wyjeżdżają głównie kształcąc się z zakresu nauk społecznych, ale przede wszystkim ukierunkowując swoje zainteresowania na twardą naukę, chciałoby się powiedzieć, kierunki inżynieryjne, nauki przyrodnicze. Zatem ten kierunek jest jasno usystematyzowany. I co ciekawe, o ile na początku nowego milenium większość Chińczyków kontynuowała studia za granicą, to tam chciała się dalej kształcić, o tyle na przestrzeni nieco ponad dekady ostatniej, większość Chińczyków wraca do Chin i tam chce rozwijać swoje kariery. Warto powiedzieć, że 20 lat temu w Chinach nie mieliśmy takich przestrzeni do rozwoju startupów, praktycznie w ogóle. Dzisiaj mamy ponad 10 tysięcy w Chinach różnego rodzaju miejsc, które miejsc produkcyjnych typu makerspace, inkubatorów, akceleratorów, które są no, mekką dla rozwoju startupów w Chinach. Zatem nawet pensje, które oferuje się specjalistom, są tutaj no, wyjątkowo atrakcyjne. Często konkurencyjne w stosunku do tego, co mogą zarabiać naukowcy za granicą.
Przez kilka lat pracowałem za granicą i w mojej grupie naukowej był student, czy w zasadzie no, naukowiec z Chin. On kompletnie nie rozumiał naszej perspektywy, gdy my czy radziliśmy mu, czy sugerowaliśmy, że może by chciał zostać na dłużej. Z naszej perspektywy, no, kto by chciał wracać do kraju autorytarnego. On mówi, ale słuchajcie, ja chcę wracać, bo mnie tam po wykształceniu u was czeka dużo lepsza przyszłość niż was tutaj. Ja będę więcej zarabiał, ja będę więcej znaczył, bo z moim wykształceniem zdobytym w Europie tam wszystkie drzwi będę miał pootwierane. I wtedy, to było prawie 20 lat temu, i wtedy gdzieś tam ja na to patrzyłem i mówię, okej, Chiny jako ten wytwórca prostych, niskiej jakości rzeczy, to już jest chyba przeszłość, bo oni zaczynają budować rzeczywiście na naukach ścisłych. Ty powiedziałeś coś takiego, ja cię zapytałem o to, czy mają, w jakich dziedzinach mają do nadrobienia. Ty powiedziałeś, we wszystkich. Ale to stwierdzenie...
Mają pewne obszary, które chcą uczynić takim filarem, swoją marką na zewnątrz, bo mówią o gospodarce współdzielenia. No, każdy z nas zna te cztery wielkie wynalazki Chin. Chińczycy mówią Sida Faming.
Okej. Okay.
Jakie to są cztery?
Papier.
Papier.
Mhm. Druk.
Druk. Okay. Pozostają nam jeszcze dwa.
No nie wiem.
Proch i kompas.
Okay.
To są te cztery największe wynalazki Chin. Ale Chiny mówią o tym, że mają nowe Xin, Sida Faming. Nowe cztery wynalazki. To są koleje dużych prędkości. Koleje dużych prędkości, które są rzeczywiście domeną Chin. W 2008 roku mieliśmy tylko 1000 kilometrów jeśli chodzi o tory przystosowane dla kolei dużych prędkości. Mówię tutaj o kolejach, które poruszają się z prędkością 200 do 350 km na godzinę. Dzisiaj to jest 44 tysiące. Do końca 2020 roku to było 35 tysięcy, a w tej pięciolatce Chiny chcą zwiększyć o 12 tysięcy, czyli do 47, czyli można założyć, że jesteśmy blisko tego pułapu. A więc kolei dużych prędkości. Kolejny, rowery. Współdzielenie rowerów, rowery publiczne. Oczywiście większość z nas kojarzy Chiny z rowerami. To jest w ogóle ciekawa wolta historyczna. W 1866 roku to był moment, kiedy Chińczyk po raz pierwszy zobaczył rower w Paryżu. Dyplomata chiński tuż po wojnach opiumowych wyruszył z misją dyplomatyczną do Paryża i tam na bulwarach zobaczył coś, co określił jako urządzenie, na którym porusza się człowiek, dwa koła połączone rurą. Potem oczywiście opowiedział o tym swoim współtowarzyszom. Kolejne takie zetknięcie, nieco szersze, nastąpiło w Hongkongu, bo kolonialiści upowszechniali rowery w Chinach. Ciekawym takim wątkiem 1891 rok, kiedy dwoje Amerykanów, młodych studentów, wyprawiło się do Azji na rowerach, przemierzyło trasę 25 tysięcy mil, dotarli do Chin, dotarli do Pekinu. I tam, co ciekawe, zostali przyjęci przez wszechwładnego ministra Li Hongzhanga.
Z powodu tych rowerów?
Czy z powodu tego? To było coś niesamowitego, coś, co fascynowało. Nadmienię tutaj, że ostatni cesarz był fascynatem roweru i doskonale sobie z tym radził. Ale po wojnie rozpoczyna się rzeczywiście boom rowerowy i dość powiedzieć, że rower uchodził za taki wyraz statusu. To był jeden z takich czterech elementów, poprzez które określaliśmy zamożnego Chińczyka. Obok zegarka, maszyny do szycia, i radio. Mhm. W latach 90. w Chinach mieliśmy 650 milionów rowerów, czyli moglibyśmy łatwo to przeliczyć. Jeden rower na dwie osoby. Potem jednak ta popularność zaczęła spadać w latach 90. Chińczycy z tych
samochody się przesiadali.
Tak, przesiadali się na samochody, ale pewnym rozwiązaniem stają się dzisiaj właśnie te rowery, które możemy współdzielić, rowery publiczne, które za pomocą kodu QR możemy wynajmować.
Tylko to nie jest żadna wysoka technologia, rower, czy nawet algorytm do współdzielenia roweru. Ja mówiąc o wysokiej technologii sobie myślę o stacji kosmicznej, albo myślę sobie na przykład o chipach. Rower, przy całej sympatii do rowerów. Ja jeżdżę na rowerze i ja je bardzo lubię, ale to nie wydaje mi się tak epokowe jak proch, jak papier, jak druk czy kompas.
Ale do tego, jeżeli dodamy dwa pozostałe, czyli płatności mobilne i do tego jeszcze dodamy rynek e-commerce, to już zaczyna to wyglądać całkiem ciekawe. Zwłaszcza rynek e-commerce jest tutaj nową dziedziną. 10 lat temu Chińczycy generowali raptem 1% światowego rynku e-commerce, a dzisiaj prawie połowę. Jeżeli Chiny odpowiadają mniej więcej za 3 biliony dolarów transakcji w warunkach e-commerce, to rzeczywiście zwraca to uwagę. Chińczycy mają taki dzień, Singles Day. To transakcje w ubiegłym roku wyniosły 156 miliardów w ciągu 24 godzin. 90% tych transakcji zostało wykonanych z użyciem telefonów komórkowych, czyli krótko mówiąc płatności mobilnych. Zatem to niewątpliwie zwraca i powinno zwracać naszą uwagę. Płatności mobilne, Alipay, WeChat Pay. Znakomita większość Chińczyków posługuje się portfelem digitalnym. W ogóle trzeba tutaj powiedzieć, że rośnie nam populacja ludzi, którzy funkcjonują w sieci. 3/4 Chińczyków funkcjonuje w sieci. Oczywiście ten pułap procentowy jest niższy pewnie niż w krajach zachodnich, ale te 3/4 ludności to jest 1 100 000 000 ludzi, którzy powiększają tą cybernetyczną społeczność. Dość powiedzieć, że 10 lat temu ta populacja była o połowę niższa. Ta populacja zmienia nieco nasze wyobrażenie o tym, jak będziemy funkcjonować w tej przestrzeni.
Wiesz, bo ty powiedziałeś coś takiego, jakby wracając do tego, bo to mnie zaintrygowało. Pytam o kierunki, ty mówisz, oni mają dużo do nadrobienia, ale wiesz, w powszechnym mniemaniu, w powszechnej opinii Chińczycy już są mocarstwem technologicznym.
Dobrze, to o słabościach w takim razie.
I szczególnie właśnie w takich technologiach twardych. Nauki o, nie wiem, technologie kosmiczne, ale także na przykład elektronika. Z twojego punktu widzenia, czy to, co my myślimy o Chińczykach, to, że coraz częściej artykuł zaczyna się, że w Chinach coś zrobiono, albo że chińscy naukowcy, kiedyś niemalże to było memiczne, że amerykańscy naukowcy, coraz częściej chińscy naukowcy, sztuczna inteligencja, gdzie Chiny są wymieniane obok Stanów Zjednoczonych no, na drugim miejscu, no, to gdzie tutaj jest coś do zrobienia? To wydaje się, że oni już są na mecie prawie.
Tylko ciągle mam wrażenie, że poruszamy się w efekcie skali. Skala jest rzeczywiście tutaj druzgocąca dla nas w odbiorze, ale Chińczykom brakuje przełomowych odkryć i na to sami zwracają uwagę. Nie mamy rewolucyjnych, przełomowych odkryć. Kiedy mieliśmy ostatnio noblistę z Chin, nie licząc pokojowych nagród Nobla w tych twardych dziedzinach?
Czy nie jest tak, że ci nobliści z Chin to są nobliści amerykańscy, którzy są Chińczykami, którzy później to jakoś transferują?
No ale musieliby wrócić do Chin. Kolejna sprawa, sztuczna inteligencja. Sami Chińczycy, bo przecież to mówimy o informacjach, które płyną z Ministerstwa Informatyzacji. Różnica pomiędzy podażą a popytem, jeśli chodzi o siłę roboczą w przestrzeni sztucznej inteligencji, to jest 10 do 1. Czyli krótko mówiąc, w tej chwili deficyt kapitału ludzkiego szacowany jest na dobrych kilka milionów ludzi. Nie zasypiemy tego bardzo szybko, a więc to, co będziemy obserwować w następnych latach, to przede wszystkim ostra rywalizacja o talenty. Pozyskiwanie tych ludzi z zagranicy. Weźmy również pod uwagę sam fakt, że pewne słabości mogą być nieco ukryte. Nature sporządza taką listę najczęściej publikowanych artykułów. Wyodrębnia najbardziej prestiżowe żurnale, 82. I teraz pytanie, kto w nich publikuje? W ubiegłym roku po raz pierwszy na pozycji numer 1 byli Chińczycy. Opublikowali ponad 19 tysięcy w tych żurnalach. Oczywiście żurnalach z zakresu nauk przyrodniczych. To nam pokazuje, jakie będą trendy właśnie w tych dziedzinach. Najczęściej publikowali Chińczycy. Amerykanie spadli z pozycji numer 1. W tej chwili odnotowali wynik na poziomie nieco ponad 17 tysięcy. I co nam to mówi? A no to, że Chińczycy są na pewno liderem, ale pytanie, czy to są najlepsze artykuły, bo przecież jeden z noblistów 10 lat temu wprost mówił o tym, że Nature, Cell czy inne prestiżowe periodyki często przyjmują artykuły, które są po prostu popularne, które wcale nie są dobre, a czasami są bardzo złe. W rezultacie mogą te periodyki się kierować atrakcyjnością danego tematu. Druga sprawa, trzeba też pamiętać,
niejakością badań,
często,
tak?
Często niejakością właśnie badań. A co więcej, Chińska Akademia Nauk i wiele innych ośrodków badawczych w Chinach płaci za publikacje w tych czasopismach. W rezultacie mamy szereg naukowców, których gros zarobków wynika właśnie z publikacji w tych periodykach. To są wielkości rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów za publikację takiego artykułu. Zatem czasami diabeł tkwi w tych właśnie drobnych szczegółach. Chińczycy również nie mają prestiżowych własnych czasopism, zatem też mogą tworzyć w takiej nieco hermetycznej przestrzeni.
To jest bariera językowa. Jednak
jest, oczywiście, że tak.
Cała kultura jest zupełnie inaczej. Trudno sobie wyobrazić, żeby autor z krajów zachodnich nauczył się chińskiego po to, żeby wydać w chińskim periodyku. Z kolei, czy można sobie wyobrazić, żeby Chińczycy zakładali periodyk w języku angielskim? Ja byłem w Chinach 3 razy i mam wrażenie, że tam kwestią na tyle mocno akcentowaną kwestią dumy jest mówienie po chińsku, jest chińska kultura, że nie wiem, czy oni mieliby przestrzeń na to, żeby założyć chiński periodyk po angielsku.
To też paradoksalnie to, o czym mówisz, to jest w ogóle taka domena chińska, bo jeżeli spojrzę tutaj na całą historię Chin, to paradoksalnie ten język ideograficzny wytworzył taką hermetyczną przestrzeń do rozwoju. Bo nawet jeżeli spojrzymy na ten pierwsze innowacyjne rozwiązania, jakie w Chinach się pojawiły w okresie starożytności. Przecież Chińczycy wyprzedzali nas w wielu dziedzinach. Od rolnictwa po rozwiązania z zakresu wojskowości. Weźmy nawet takie banalne rzeczy jak uprawa roślin w rzędach, odchwaszczanie. Chińczycy to znali w VI wieku przed naszą erą, a w Europie pojawia się to w późnych wiekach średnich. I w zasadzie można byłoby mnożyć tutaj te rozwiązania, gdzie Chińczycy nas wyprzedzili o stulecia. Ale Chińczycy przede wszystkim kładli nacisk na praktycyzm. Nie rozwijali rozbudowanych rozważań teoretycznych. Nie prowadzili takowych. Kładli nacisk na praktycyzm. Chodziło o odciążenie ludzi, zminimalizowanie ich wysiłku przy takich codziennych pracach. Zatem to jest taki element, który paradoksalnie warto również dzisiaj przywołać, bo przecież nawet te innowacje, gospodarka współdzielenia, to przecież dobrze widzimy, że to ma ułatwiać funkcjonowanie nam w społeczeństwie, funkcjonowanie na co dzień. Czyli ten praktyzm w dalszym ciągu jest obecny.
Tyle tylko, że tego się nie da rozwijać w nieskończoność, jeżeli nie rozbudowujesz nauk podstawowych, które nie są praktyczne w tym sensie, w tym rozumieniu, że dzisiaj wydawane na nie pieniądze nie wiadomo, kiedy się zwrócą. Nie wiadomo, co z nich będzie. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć, jak jest zbudowany proton, no to przy całej sympatii do protonów, no z tego nie ma niczego praktycznego tu i teraz.
Pełna zgoda i Chińczycy też tego mają świadomość. Chińczycy sukcesywnie zwiększają nakłady na badania i rozwój. W ubiegłym roku to było 2,64. To się przekłada na ogromną kwotę, ponad 3 bilionów juanów, a żeby to ująć w sposób bardziej namacalny, to jest PKB Polski, mniej więcej, roczne PKB
tylko
Polski,
na
tylko na naukę. Ale ważnym komponentem tych działań jest ukierunkowanie finansowania badań podstawowych. W marcu odbyła się sesja parlamentu tego roku i zwiększono budżet na badania podstawowe o 10%. Ponad 50 miliardów dolarów tylko w tym roku będzie przeznaczone na badania podstawowe. To niewątpliwie powinno zwracać naszą uwagę. Chińczycy na pewno dostrzegają ten komponent.
Czy jesteś w stanie, czy w ogóle da się jakoś, jakimiś narzędziami policzyć, ile Chińczykom brakuje do osiągnięcia poziomu technologicznego tak zwanego Zachodu? Mówię tak zwanego, bo to też jest, jakkolwiek go zdefiniujemy, czy mówimy o Stanach Zjednoczonych, czy w niektórych przypadkach o Europie, czy Europa się w ogóle liczy jeszcze w tym wyścigu. Jak ty to oceniasz? Jak mówisz, że im jeszcze sporo brakuje, albo oni jeszcze muszą nadrobić, czy to co to w praktyce znaczy? Ile oni muszą nadrobić?
My na Chiny patrzymy troszkę jednowymiarowo. Widzimy tutaj postęp, widzimy drugą gospodarkę na świecie albo pierwszą, jeśli będziemy brać pod uwagę parytet siły nabywczej, ale Chiny trawi szereg problemów wewnętrznych, z którymi też muszą sobie poradzić. To jest nierównomierny rozwój pomiędzy miastami a wsią, pomiędzy poszczególnymi regionami. To są ogromne wręcz wyzwania środowiskowe, które generują straty na poziomie nawet 10% PKB. To jest ogromne zróżnicowanie w dochodach pomiędzy Chińczykami. Przecież jesteśmy na poziomie wyników alarmujących, jeśli chodzi o owe zróżnicowanie. Zadłużenie wewnętrzne, kwestia długu publicznego, kwestia też swego rodzaju pustki moralnej, która dotyka dzisiaj Chińczyków. Zatem prawa.
Demografii.
No przecież społeczeństwo się starzeje. Weźmy pod uwagę nawet tą błahą rzecz. Dzisiaj mamy rzeszę 300 milionów Chińczyków, którzy mają 60 lat i więcej. 20 lat temu jednego emeryta utrzymywało 10 Chińczyków. Dzisiaj utrzymuje 5. A w perspektywie 2050 roku będzie utrzymywało ich tylko 2. To są poważne wyzwania.
A w Chinach jest system emerytalny?
Jest system emerytalny, aczkolwiek no, ten pułap jest na stosunkowo skromnym poziomie. W tej chwili, jeżeli byśmy spojrzeli na ostatnie rozstrzygnięcia z sesji parlamentu, to paradoksalnie ta kwestia została podniesiona i rzeczywiście zostały podniesione pułapy w tym względzie, aczkolwiek no, z naszego punktu widzenia one lokują się w takich partiach no, żenująco niskich. Kolejna kwestia, która tutaj też była uwypuklona, to kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi. W ogóle bezrobocia, ale wśród młodych ludzi ona jest po prostu uderzająca.
I chyba nie do końca przez nas uświadomiona, odkąd partia przestała publikować dane statystyczne kilka lat temu, prawda? Czy nie, kilkanaście miesięcy temu.
Pytanie, ile nam te dane dają wiedzy na temat rzeczywistego problemu. Rokrocznie kilkanaście milionów ludzi wchodzi na rynek pracy. Kilkanaście milionów. Partia mówi o tym, że w tym roku utworzy ponad 12 milionów nowych miejsc pracy, ale one przede wszystkim dotyczą tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście mają kolosalny problem.
Technologia, czy rozwój technologii jest odpowiedzią na te wyzwania?
Po części tak.
Takie przyspieszenie na zasadzie biegnijmy jeszcze szybciej, to może te wyzwania, te problemy, o których teraz powiedziałeś, jakoś uda się rozwiązać.
No myślę, że
tak to działa?
Chciałbym w to wierzyć, albo Chińczycy chcą w to wierzyć, że w ten sposób łatwiej rozwiążemy te problemy. Chciałbym tylko pokazać, że Chiny trawią problemy, o których zwykle zapominamy, które nieco spłaszczamy, ale Chiny w Chinach faktycznie wrze. To, co obserwujemy teraz, to jest swego rodzaju reakcja partii na te trawiące problemy. Partia poszukuje też nowych źródeł legitymizacji swojej władzy, czyli ten komponent społeczny musi być tutaj uwzględniony, a nowoczesne technologie, położenie nacisku na rozwój wiedzy, innowacji, no jest w jakimś sensie również odpowiedzią i reakcją na tą rzeczywistość. Zatem myślę, że odpowiedź na to, kiedy Chiny staną się mocarstwem technologicznym, no musi uwzględniać również szereg tych słabości, które tutaj obserwujemy.
Okej, ale powiedz tak, z twojego wyczucia, czy my mówimy, no bo jak pada hasło kiedy, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to dopytać, no dobra, czy my mówimy o kwestiach lat, czy mówimy o kwestiach dekad? Ja wiem, że to jest trudne, bo my nie wiemy, co będzie jutro. Zupełnie inaczej historia się potoczy, gdy jutro, oby nie, Chiny stwierdzą, okej, lecimy, jedziemy na Tajwan. A zupełnie inaczej, gdy stwierdzą, nie, jutro nie, zrobimy to dopiero za 10 lat. Ale gdybyś miał tak jakoś szacować, jak bardzo oni są w tym... jako przedstawicieli tak zwanego świata zachodu. Bo wiesz, panuje takie przekonanie, no, często zresztą ono pochodzi bardziej zza oceanu, że ten oddech już tak mocno czujemy, a tak naprawdę oni nas już wyprzedzili. My jednak tak politycznie, geopolitycznie mocno kierujemy wzrok w kierunku Atlantyku i za Atlantyk. W związku z tym rozwój po drugiej stronie postrzegamy raczej jako zagrożenie. Ale być może to jest tylko mój naiwny czy taki punkt widzenia kogoś, kto po prostu się nie zna na tym temacie.
No, to, że czujemy oddech, doskonale widać. Nieprzypadkowo Zachód tworzy te wąskie gardła, zamyka niektóre przestrzenie dla chińskiego rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o te najbardziej zaawansowane komponenty w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji czy wspomnianych chipów, zwłaszcza chipów AI. Mhm. Zatem to jest ten wyraz naszych niewątpliwie obaw. Pytanie, jak szybko Chińczycy są w stanie sami wykształcić, nadrobić dystans. Wspomniałem o chipach. Na razie ten poziom samowystarczalności jest stosunkowo niski. Tylko 1/5 jest wytwarzana na miejscu. Pomimo, że ten plan samowystarczalności został zarysowany dekadę temu. Czyli to pokazuje, że jednak mimo wszystko nie da się w ciągu dekady, dwóch rozwiązać tych wszystkich problemów, tych wszystkich bolączek, które, nad którymi Zachód pracował od lat 50. czy 60. W zasadzie możemy odnieść to do każdej dziedziny w branży energetycznej. Chiny też dokonują na przykład rewolucji łupkowej, ale cóż, te plany, które zarysowały przed dekadą, no, na razie się rozbijają o twardą rzeczywistość. Amerykanie rozwijali ten sektor od lat 60. i osiągnęli niewątpliwie duży sukces, ale sukces odtrąbili po 50 latach. Chińczycy chcieli to zrobić w dekadę. Tak się po prostu nie da.
Ostatnią rzecz, o którą chciałem cię zapytać, to taką bardziej na poziomie meta. Jak ty patrzysz na kraje Zachodu, na motywacje związane, na motywacje do rozwoju. I jako specjalista od Chin, człowiek, który tam mieszkał czas jakiś, często bywał, czy to są te same motywacje? Czy oni się chcą rozwijać z tych samych powodów, z których my? Czy dla nich tym takim driverem też jest jakoś ciekawość? Czy tylko i wyłącznie ucieczka przed problemami, które wymieniłeś? Jak to wygląda? Co oni mają w głowie, w skrócie mówiąc?
To, co Chińczycy mają w głowie, to wiedzą sami Chińczycy. Tak na dobrą sprawę, im dłużej badamy tą rzeczywistość, tym bardziej sobie uświadamiamy, ile nam brakuje do zrozumienia tej rzeczywistości. Ciekawość świata, owszem, ciekawość świata, ten element odkrywania jest tutaj naturalnie obecny, ale to, co w moim mniemaniu jest kluczowe, to ten element praktycyzmu. Praktycyzmu, który zawsze towarzyszył chińskim innowacjom. Większość działań, rozwiązań technologicznych właśnie ukierunkowane jest na rozwiązywanie problemów dnia codziennego. Zatem myślę, że to jest ten kluczowy element. Chiny zawsze pozostawały troszkę dla nas światem zamkniętym. Ten element integracji ze światem zewnętrznym nigdy nie był pełny. Obserwowaliśmy otwarcia, ale potem też często te drzwi były zamykane i to zamykane z większą mocą aniżeli wcześniej. I ten element falowych otwarć i zamknięć obserwujemy i dzisiaj, także widzimy dzisiaj pewne załamanie, jeśli chodzi o kontakty zwłaszcza ze światem zachodnim i paradoksalnie obserwujemy je w dwie strony, bo warto choćby powiedzieć, że w ubiegłym roku Chiny odnotowały najniższy współczynnik od lat, jeśli chodzi o poziom zaangażowania inwestycyjnego z Zachodu. Zatem tu też pojawia się wyraźny problem tych wąskich gardeł. Zatem Chiny niejako w naturalnej odpowiedzi muszą kłaść czy eksponować w większym stopniu samowystarczalność. To jest taki swego rodzaju leitmotiv, który eksponujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat, zwłaszcza obserwowany w wypowiedziach chińskich decydentów.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.